Kiedy po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku opadła gigantyczna euforia, to szybko okazało się, że nasz kraj jest nie tylko słaby gospodarczo, to akurat szło zrozumieć. O wiele gorsze było to, jak potwornie podzielili się politycznie sami Polacy. Te podziały, podsycane emocjami i mediami, musiały wcześniej czy później doprowadzić do tragedii. Mało kto spodziewał się jednak, że jej ofiarą padnie pierwszy polski prezydent, Gabriel Narutowicz. Dziś zaczynamy ponurą, ale ważną historię o tym, jak, kto i czemu postanowił zabić głowę dopiero co odrodzonej Polski. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam. Początek rzecz zawsze w przedstawianiu historii bardzo ważna, nie daty, a kontekst. Jak wyglądało tak w skrócie nasze państwo po odzyskaniu niepodległości? Nasze granice były ciężkie do obrony, a chętnych na nasze ziemie nie brakowało. Na tychże ziemiach około 30% mieszkańców to były mniejszości narodowe, co za jakiś czas w naszej opowieści okaże się bardzo ważne. Co tam jeszcze? Aha, przemysł. Długo zajmowaliśmy ostatnie miejsce w Europie, jeśli o produkcję przemysłową chodzi. To się oczywiście odbijało na bardzo mizernym poziomie życia większości ludzi. Słabo? No, niezbyt wesoło, ale nasi rodacy zacisnęli zęby i krok po kroku starali się jakoś ten kraj usprawniać. A kto miał nimi zarządzać? Tutaj przechodzimy do polityki. Wiem, że miejscami zabrzmi to jak powtórka do matury, ale to ważne. Polska scena polityczna była potwornie podzielona. Wszyscy mieli swoje pomysły na to, jak ma nasz kraj wyglądać, a w efekcie żadna partia nie zdobyła wyraźnej przewagi w wyborach w listopadzie 1922 roku. To o tyle istotne, że połączone Sejm i Senat tworzyły tak zwane Zgromadzenie Narodowe, które miało wybrać prezydenta. Prezydenta, którego kompetencje też warto tutaj przytoczyć. Kadencja miała trwać 7 lat. Prezydent miał wyznaczać premiera i poszczególnych ministrów, był zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale w razie wojny wodzem naczelnym już być nie mógł. Niby mógł stanowić prawo, ale żeby weszło w życie, musiało być klepnięte przez premiera lub stosownego ministra. Kto postanowił spróbować dostać ów etat? Kandydatów było kilku, my jednak skupmy się na dwóch. Prawica wystawiła Maurycego Zamońskiego, znanego z tego, że był właścicielem największych dóbr ziemskich w całym kraju. Z kolei środowiska związane z szeroko pojętą wsią, Gabriela Narutowicza, znanego z tego, że był genialnym inżynierem i potężnym patriotą. Czas na dygresję biograficzną. Przyszły prezydent Polski urodził się w 1865 roku na Żmudzi w rodzinie szlacheckiej. Nie w głowie mu jednak było gospodarowanie na Włościach. Kręciły go nauki ścisłe i Szwajcaria, gdzie spędził wiele lat, zgarniając nie tylko tamtejsze obywatelstwo, ale też koniec końców posadę nauczyciela akademickiego tamże. Swoją drogą z tytułem profesora. A w czym się specjalizował? Zaczynał od projektowania trakcji dla kolei, potem wodociągów, aż w końcu znalazł to coś, czyli wykorzystanie rzek do produkcji energii elektrycznej. Szybko stał się tym gościem, do którego zwracali się wszyscy zainteresowani taką technologią, a Gabriel służył pomocą za odpowiednią opłatą oczywiście. Warto też w sumie wspomnieć, że swoje projekty tworzył z wielkim poszanowaniem dla przyrody, co wtedy praktycznie nikogo nie obchodziło, ale Narutowicza jak najbardziej. Taki był ekogość. Nasz specjalista kosił potężną kasę, którą lubił wydawać między innymi na inną swoją wielką pasję – pomoc rodakom. Już w czasie I wojny światowej założył szwajcarski Polski Komitet Społeczny, który pomagał naszym w potrzebie, a później wspierał sienkiewiczowski Polski Komitet Ofiarom Wojny. Generalnie pomaganie swoim pochłaniało go coraz mocniej, choć pracy przy projektach mniej wcale nie miał. Elektrownie przez niego opracowane powstawały we Włoszech, w Hiszpanii, doradzał Finom. Pojawiła się wreszcie okazja na zarobienie potwornych pieniędzy w kolaboracji z Amerykanami, ale tu sobie Narutowicz postanowił odpuścić, bo jego kraj odzyskał niepodległość. Chciał użyć swojego talentu, żeby pomóc ojczyźnie wyjść na prostą. Wjechał na białym koniu i ogłosił, że kandyduje na prezydenta? Nie, nic z tych rzeczy. Zaczął od tego, na czym się dobrze znał. W 1920 roku pomagał ogarniać pracę przy uregulowaniu Wisły. Później został ministrem robót publicznych i fakt, narobił się sporo. Jego ludzie odbudowali ponad 300 mostów, jakieś 270 tysięcy budynków i trochę dróg. Nie to, żeby tych ostatnich było jakoś mnóstwo, ale lepsze to niż nic. A na bank spoko na start. Najlepszym dowodem na to, że jego praca była bardzo doceniana, niech będzie to, że zmieniały się ekipy rządzące, a Narutowicz nadal na stanowisku pozostawał. A to pewien wyznacznik, prawda? W 1922 roku został ministrem spraw zagranicznych, a w tym samym roku partia PSL Wyzwolenie wystawiła go jako swojego kandydata na prezydenta, ku zaskoczeniu wielu osób, w tym samego zainteresowanego. Narutowicz nie był wielkim fanem tego pomysłu, ale przekonać miał go Józef Piłsudski. Gabriel przystał w końcu na propozycję. Gdyby tylko wiedział, co go z tego tytułu czeka, to raczej byłby bardziej asertywny, ale nie miał prawa wiedzieć. O tym, w jakiej atmosferze wybrano go na urząd i co z tym wspólnego miały mniejszości narodowe, opowiem jednak już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.